Tu Radio Poznań, Rafał Polacki za konsoletą, Kacper Witt przed mikrofonem. Dobry wieczór. Dziś jest środa, 24 listopada. Na naszej antenie pora teraz na pół godziny w mundurze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dziś w programie oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, a także raport z sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Powiemy też o tym, że pojawia się coraz więcej inicjatyw wspierających działania polskich służb. W programie będzie o jednej z nich. Bronimy polskiego munduru. Powiemy też o pilotach myśliwców F-16 z Krzesin. Ci już w tym tygodniu wylatują na Litwę. Na koniec gratka dla miłośników historii. W lesie pod Ostrzeszowem odnaleziono fragmenty rakiety V2. To wszystko przez najbliższe pół godziny.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek standardowo przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Serwis wojskowy i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Witam serdecznie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że żołnierze estońscy rozpoczęli rekonesans na granicy polsko-białoruskiej. Wojska inżynieryjne z Estonii zajmą się m.in. tymczasowym ogrodzeniem przy granicy z Białorusią.
Brytyjczycy zdecydowali o przysłaniu 120 żołnierzy kompanii żołnierzy wojsk inżynieryjnych, których zadaniem będzie wzmacnianie tej tymczasowej konstrukcji, tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej i budowanie dróg prowadzących do tego ogrodzenia i wzdłuż ogrodzenia jest deklaracja żołnierzy z Estonii, którzy identyczną rolę będą odgrywali.
Dziękujemy za wsparcie, napisał na Twitterze minister Mariusz Błaszczak. Ogrodzenie regularnie niszczą cudzoziemcy w czasie prób forsowania naszej granicy. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Kolejne informacje także związane z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Akademickie kluby obywatelskie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego popierają działania państwa na granicy z Białorusią. Działania realizowane przez rząd i prezydenta przy zaangażowaniu służb mundurowych oraz podjęte zabiegi dyplomatyczne skutecznie bronią naszej suwerenności, czytamy w specjalnym oświadczeniu. Jest w nim także mowa o profesjonalizmie i sprawności Straży Granicznej, Policji, Wojska i Wojsk Obrony Terytorialnej. Z kolei akademickie kluby obywatelskie krytykują działania i wypowiedzi opozycji w związku z wojną hybrydową na granicy. Z wielką dezaprobatą odnotowujemy wypowiedzi i zachowania krajowej opozycji, zwłaszcza totalnej, która w sytuacji zagrożenia nie potrafi oderwać się od partyjnej polityki, napisali członkowie AKO. Teraz na chwilę zaglądamy do naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie. Przy granicy z Białorusią rozpoczęła się operacja po lesie. Zaangażowani są w nią pogranicznicy, ale też policja, wojsko i Gwardia Narodowa. Ma to związek z kryzysem migracyjnym, który reżim Łukaszenki, prezydenta Białorusi, wywołał na polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej granicy.
Obecnie ukraińskie służby nie obserwują zwiększonej nielegalnej migracji z Białorusi, ale jak wyjaśnia dowództwo Straży Granicznej, takie niebezpieczeństwo wciąż istnieje, dlatego ochrona granicy z Białorusią jest zwiększana. W operacji po lesie do monitorowania i patrolowania granicy zaangażowano dodatkowych funkcjonariuszy i żołnierzy, a także m.in. lotnictwo, w tym maszyny bezzałogowe. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej służby granicznej, w rejonach przygranicznych na drogach zorganizowano posterunki kontrolne. Wcześniej ukraińskie władze zapowiadały wysłanie na granicę z Białorusią dodatkowych 8,5 tysiąca funkcjonariuszy służb granicznych, policji i Gwardii Narodowej oraz wydzielenie 10 najbardziej newralgicznych odcinków na 1000-kilometrowej ukraińsko-białoruskiej granicy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
I na koniec kraj. W północno-wschodniej Polsce trwają ćwiczenia taktyczne Tumak-21 stacjonującej na Warmii i Mazurach 16. Dywizji Zmechanizowanej. Na mazurskich drogach kierowcy mogą spotkać przemieszczające się wojskowe kolumny.
W ćwiczeniach bierze udział 6 tysięcy żołnierzy i ponad 100 jednostek sprzętu bojowego. Żołnierze ćwiczą głównie na poligonie w Bemowie Piskim, ale jednym z elementów działań jest przemieszczanie się do rejonu operacyjnego. Wojskowe kolumny poruszają się drogami wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego Śląskiego i drogami województwa podlaskiego. Największym wyzwaniem będzie pokonanie wodnej przeszkody na Narwi. Ćwiczenia taktyczne 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej Tumak-21 potrwają do soboty. Paweł Karpiszem, Polskie Radio Olsztyn.
W tym serwisie to wszystko. Za chwilę ciąg dalszy programu i jego magazynowa część.
Magazyn wojskowy.
Wciąż niespokojnie. Na granicy polsko-białoruskiej, według danych Straży Granicznej, migranci wciąż próbują nielegalnie przedzierać się przez polską granicę, są agresywni oraz wspierani przez funkcjonariuszy służb białoruskich. O sytuacji na granicy przed placówką Straży Granicznej w Szudziałowie informowali przedstawiciele pograniczników, wojska i policji.
Wczoraj i w nocy Straż Graniczna odnotowała znowu kilkaset prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Dane przedstawiła rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz.
W ostatniej doby mieliśmy 267 prób nielegalnego przekroczenia granicy. 3 siłowe próby placówka Straży Granicznej w Dubiczach miała po tamtej stronie grupy około 100 cudzoziemców. Scenariusz niestety powtarzający się, rzucanie kamieniami, kłodami.
Straż Graniczną wspiera policja, która między innymi walczy też z osobami organizującymi przemyt migrantów, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Ciarka.
W minionej doby zatrzymaliśmy jednego przemytnika, który oczekiwał na osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Łącznie od sierpnia zatrzymaliśmy już takich przemytników 311.
Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano ponad 2,5 tysiąca migrantów. Witold Banach, Polskie Radio.
Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej szybko się zakończył. Dlatego, jak przypomniał, jeszcze w tym roku w kilku miejscach rozpocznie się budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. W tej chwili opracowywany jest harmonogram prac przy tej instalacji. Stanisław Żaryn podkreślił, że wobec naporu migrantów zapora graniczna jest absolutnie konieczna.
To, że służby białoruskie wciąż ten konflikt prowadzą, wiemy, że budowa nowej zapory, tej trwałej, stałej, jest bardzo istotna i to nie tylko istotna w tej chwili obecnej, ale również w przyszłości, bowiem nie mamy żadnych złudzeń, że ten konflikt, skoro został wytworzony sztucznie, właściwie z niczego przez służby białoruskie przy poparciu rosyjskim, to on może być wywoływany w najbliższych latach, dlatego ta zapora wydaje się dzisiaj koniecznością.
Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Policjanci zatrzymali ponad 300 osób, które pomagały cudzoziemcom w nielegalnym jej przekroczeniu. Przewozili oni w sumie blisko 1300 migrantów.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Sometimes it's easy to pretend. The world keeps turning round and round, and why things going out of hand, I fear my life turns upside down. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul, and it's gonna be alright. Give me hope, just a little bit of hope, I know you're gonna take me home, and love will shine a light. In troubled times we need a friend, we keep on waiting for better times. Help me God, here I am, alone with all my fears tonight. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul, and it's gonna be alright. Give me hope, just a little bit of hope, I know you're gonna take me home, and love will shine a light. What has happened to our life? I see empty places, empty roads. We say a prayer every night, just waiting for a sign of hope.
me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul. And it's gonna be alright.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Bronimy polskiego munduru to akcja organizowana przez Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. W internecie wystartowała zbiórka pieniędzy na inicjowanie postępowań karnych przeciw osobom, które znieważają polskich żołnierzy i funkcjonariuszy służb. Takich sytuacji w ostatnim czasie jest niestety sporo. Twórcy inicjatywy mają świadomość, że sytuacji takich może być jeszcze więcej. O inicjatywie rozmawiałem z prezesem Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, szczecińskim radnym Mariuszem Mateckim.
Magazyn wojskowy.
Panie radny, rozmawiamy o akcji Bronimy polskiego munduru. Akcji, którą Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu zapoczątkował. Powiedzmy sobie, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby taka akcja zaistniała?
W czasie, kiedy pierwsze oskarżenia wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej czy polskich żołnierzy zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej z ust celebrytów, mowa tutaj przede wszystkim o wypowiedzi pana Frasyniuka, no wówczas stwierdziłem jako prezes fundacji, że warto inicjować postępowania prokuratorskie w każdej takiej sprawie, nie tylko tych najbardziej medialnych typu Frasyniuk, Lempart, czy Kramek, czy Gazeta Wyborcza, ale również w sprawach na przykład internautów zwykłych, którzy znieważają po prostu żołnierzy, znieważają funkcjonariuszy. No i ruszyliśmy z akcją. Ta akcja spotkała się z dużym, bardzo dużym odzewem. To są setki, jak nie tysiące udostępnień w mediach społecznościowych. Zebraliśmy już kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc jest paliwo do działania. Jest już kilkanaście zawiadomień w tych głośnych sprawach. Są zawiadomienia już w sprawach tych takich mniejszych, którymi się też nie chwalimy, tylko po prostu dotyczą poszczególnych internautów, którzy na Facebooku pod własnym imieniem i nazwiskiem wypisują często niestworzone, obrzydliwe rzeczy dotyczące naszych funkcjonariuszy. No i tak to działa. No, dzisiaj właśnie rano zeznawałem w sprawie Marty Lempart, wobec której toczy się już śledztwo z naszego właśnie zawiadomienia. Pani Marta Lempart 10 października po wiecu, który był organizowany w Warszawie przez Donalda Tuska, nazwała strażników granicznych mordercami. Było to publicznie wykrzyczane do tłumu, transmitowane przez media, w mediach społecznościowych, dotarło do setek tysięcy ludzi. No i nie można pozwalać, żeby takie osoby, które są też legitymizowane przez liderów opozycji, na takie osoby nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej, a na pewno już na komentarze znieważające ludzi, którzy z narażeniem własnego życia bronią naszej granicy, którzy są przez wiele tygodni z dala od rodzin. Ktoś musi po prostu ich bronić, a moim zdaniem tego typu sprawy powinny być wszczynane z urzędu. Jeśli nie są, no to musi być po prostu instytucja, muszą być osoby, które prokuraturę, organy ścigania będą informować o tym, że takie wypowiedzi padły i inicjować tym samym postępowania karne.
Mówimy o tych głośnych sprawach, ale też wspomniał pan o tych mniejszych, o takich pojedynczych sygnałach hejtu w internecie. Czy my, widząc tego rodzaju zachowania, czy my też możemy je państwu zgłaszać? Jak to wygląda?
Oczywiście. biuro@fundacjaoma.pl. Można wysyłać, zrobić screen, podesłać link, opisać krótko sytuację i to wędruje do kancelarii prawnej, z którą mamy podpisaną umowę właśnie po tej zrzutce, którą zorganizowaliśmy. Więc wszelkie tego typu rzeczy można nam zgłaszać, szczególnie jakieś tak, no jeśli ktoś widzi w komentarzach w internecie, czy to jest na portalu internetowym, czy w mediach społecznościowych, że ktoś z imienia i nazwiska publikuje oszczerstwa wobec żołnierzy, wobec policjantów, wobec strażników granicznych, to ja zachęcam do tego, żeby nam to zgłaszać, nam to wysyłać. My się tym w miarę możliwości zajmiemy.
Myśli pan, że w przyszłości będą mieli państwo więcej pracy, czy właśnie może takie medialne nagłośnienie tego rodzaju akcji sprawi, no, że jednak nieco zmieni się obraz całej sytuacji, że tych powiedzmy przypadków hejtu, piętnowania funkcjonariuszy pracujących na granicy, żołnierzy będzie jednak mniej?
Powiem tak, w ciągu dwóch ostatnich lat powstała w Szczecinie moja fundacja, Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu i Stowarzyszenie Fidei Defensor, które zajmuje się przypadkami ataków chrystianofobicznych, czyli na przykład dewastacji kościołów, znieważeń na tle religijnych. I sądzę, że zarówno moja fundacja, jak i to stowarzyszenie, niestety, ale z roku na rok będziemy mieli dużo, dużo, dużo więcej pracy. Widzę, w jaki sposób narasta agresja, szczególnie wśród młodych ludzi, potęgowana niestety słowami celebrytów, takich jak pani Barbara Kurdej-Szatan. I ta agresja rośnie w stosunku zarówno do Kościoła katolickiego, do księży, do wiernych, jak i do niestety do funkcjonariuszy publicznych, do żołnierzy, do policji, ale też do całego państwa polskiego. No, my zgłaszamy sytuację, gdzie na przykład prowadzona jest transmisja na żywo przez młode dziewczyny, tutaj akurat we Wrocławiu, które flagę Polski mówią wprost na tym nagraniu, że dla nich to jest szmata. Ostatnio nagłośniliśmy wypowiedź na Twitterze dziewczyny, która też w wulgarny sposób odnosi się do haseł Bóg, honor, ojczyzna. I po tym, jak dostała paszport, stwierdza, że jak najszybciej chce uciekać z tego kraju. Więc niestety to są trendy, które rosną w młodym pokoleniu, które nie są w żaden sposób zwalczane, a niestety potem te takie poglądy skrajnie lewicowe są potęgowane właśnie przez celebrytów, przez pato streamerów też na portalach społecznościowych takich jak YouTube. No i niestety trzeba z tym walczyć i uważam, że będziemy mieli dużo, dużo pracy, niestety.
Link do zbiórki dostępny jest na naszej stronie internetowej www.radiopoznań.fm.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Za dwa dni piloci z bazy F-16 w Krzesinach wylecą na Litwę. 10. zmiana PKW Orlik będzie stacjonować w litewskich Szawlach. Dyżur kontyngentu potrwa 4 miesiące. Przez ten okres Polska będzie wiodącym państwem natowskiej misji Baltic Air Policing. Głównym celem sojuszu jest ochrona państw bałtyckich nieposiadających własnych samolotów bojowych. Jak będzie wyglądała misja? Z dowódcą kontyngentu, podpułkownikiem pilotem Pawłem Stajniakiem, rozmawiał Krzysztof Polasi.
Zostało nam dwa dni do przerzutu tych głównych sił. No musimy być gotowi, bo 1 grudnia rozpoczynamy dyżur już tam w Szawle, więc jakby nie ma już czasu na poprawki, na doszkalanie się. Także no, ja uważam osobiście, że jesteśmy przygotowani.
To powiedzmy, ilu żołnierzy bierze udział w tej misji?
To jest 148 żołnierzy.
Ale to nie tylko piloci, prawda?
Nie, no, oczywiście mała liczba tej 148 to są piloci, a większość to jest logistyka, to jest służba inżynieryjna, w której są też osoby, które zajmują się bezpośrednią obsługą samolotów.
Przypomnijmy więc, na czym polega Baltic Air Policing?
Kraje nadbałtyckie poprosiły o jakby wsparcie w nadzorze przestrzeni powietrznej ze względu na to, że nie mają własnego lotnictwa bojowego. I od 2004 roku kraje natowskie wydzielają parę dyżurną rotacyjnie. No i my po raz trzeci na F-16 w tym roku zaczynamy swoją turę.
Chodzi o ochronę trzech państw, ale tym razem Polska ma być państwem wiodącym misji.
No jesteśmy tak zwanym leading nation. To są trzy kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, i w Amarii jest druga baza, w której kraje natowskie też pełnią dyżur bojowy. W Amarii będą Belgowie.
Ale to pan będzie nadzorował działanie obu baz. Jak rozumiem, na czym polegają wasze dyżury?
Podstawowym zadaniem jest nadzór nad przestrzenią powietrzną krajów nadbałtyckich, ale też zadaniem dodatkowym jest wsparcie czy pomoc załogom statków powietrznych, głównie cywilnych, które są w sytuacji awaryjnej, na przykład utratą łączności radiowej, i wtedy taką asystę wojsko wydziela i pomaga takiej załodze z sytuacją awaryjną.
A w przypadku zagrożenia, ile macie czasu na podniesienie maszyny?
No to jest to kilkanaście minut, to zależy od tego, w jakim statusie jesteśmy aktualnie, ale to jest to kilkanaście minut. Ten dyżur bojowy, no my trzymamy tutaj cyklicznie też w kraju, więc powiedziałbym nawet permanentnie trzymamy w kraju, więc nie jest to nic nowego. Jest to tylko kwestia innej lokalizacji, trochę innego obszaru, nad którym ten nadzór przestrzeni powietrznej jest. i tyle.
A to jest jakieś utrudnienie dla was?
Troszeczkę jakby obszar tego nadzoru jest inny, no bo są to kraje nadbałtyckie, są to trzy kraje. Obszarowo, powiedzmy, jakby je połączyć, to są równe Polsce, ale no jakby ten obszar nad wodą jest też inny, no i bezpośrednia styczność z Federacją Rosyjską, czyli ta intensywność lotów Federacji Rosyjskiej może być większa i tego się spodziewamy. No i oczywiście czas, w którym tam jesteśmy, tak, jest to okres zimy. No wiemy, że im bardziej na północ, tym te zimy są ostrzejsze, no i tego się spodziewamy też, że jednak ta pogoda nie będzie taka łagodna, jak tutaj u nas w Poznaniu, więc na pewno spodziewamy się srogiej zimy tam.
Wspomniał pan o Federacji Rosyjskiej. Wszyscy wiemy, jak napięta jest obecnie sytuacja na wschodzie, to też będzie miało przełożenie na wasz dyżur?
Jakby sytuacja jest na granicach niespokojna, jednak nasze zadania są jakby inne, nie są związane z sytuacją na granicach. My te zadania, jak już powiedziałem, są zadania mandatowe nadzoru przestrzeni powietrznej krajów nadbałtyckich, więc jakby bezpośrednio ta sytuacja nie wpływa, a pośrednio oczywiście może wpłynąć, bo no, pociąga to za sobą jakby konsekwencje. Ta intensywność choćby tych lotów czy lotnictwa Federacji Rosyjskiej czy Białorusi pewnie będzie większa, a tym samym nasza aktywność będzie musiała być większa.
Czyli będziecie musieli być jeszcze bardziej czujni.
No dokładnie, no poprzez jakby struktury NATO wykorzystanie naszego dyżuru będzie być może no większe. Częściej będziemy po prostu podrywani w powietrze, tak? Bo ta intensywność, jak już powiedziałem, lotnictwa Federacji czy Białorusi będzie większa, tak? Więc i potrzeba naszej aktywności będzie większa. Oby było jak najmniej tej potrzeby, bo no bo wiadomo, to wiąże ze sobą możliwość jakiejś eskalacji, jakiegoś konfliktu czy coś, ale oby tego nie było.
Czego zatem powinniśmy życzyć panu i żołnierzom biorącym udział w misji?
Przede wszystkim, żeby te zadania, które tam będziemy wykonywać, były wykonywane bezpiecznie, no i dużo zdrowia, bo wiemy, jaki mamy czas, jest to czas pandemii, więc jakby no, zdrowie jest kluczowe, żeby bezpiecznie wykonywać zadania i właściwie przede wszystkim.
Piloci z krzesińskiej bazy zabierają na Litwę 4 samoloty F-16. Ich zmiana planowo zakończy się pod koniec marca.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Fragmenty rakiety V-2 znaleziono w lesie w Kuźnicy Grabowskiej w powiecie ostrzeszowskim. Był to pierwszy w historii udany konstrukcyjnie rakietowy pocisk balistyczny skonstruowany przez zespół niemieckich konstruktorów pod kierunkiem Wernera von Brauna w czasie II wojny światowej. Według miłośników historii odnalezienie fragmentów tej rakiety to prawdziwa sensacja. Z Kuźnicy Grabowskiej Danuta Synkiewicz.
Cała Polska tu przyjechała.
Polska poszukiwaczy skarbów, a wszystko z powodu tajnej broni Hitlera. Od lat mieszkańcy Kuźnicy Grabowskiej w powiecie ostrzeszowskim przekazywali sobie informację, że rakieta V-2 spadła właśnie w tej okolicy.
No myślę, że to jest wspaniała sprawa spotkać się z takimi samymi pasjonatami, jak my wszyscy w jednym miejscu, uścisnąć sobie dłoń, czy tam razem wspólnie poszukać.
Jacek Magdoń, historyk. Przyjechaliśmy z województwa podkarpackiego, konkretnie z gminy Ostrów, gdzie znajduje się park historyczny Blizna. Tam Niemcy przynieśli poligon rakiet V-2 z Peneminde i tam w okresie II wojny światowej testowali rakiety V-2, szkolili też swoich żołnierzy, artylerzystów w tej technice. My jesteśmy tutaj bardzo zainteresowani tym, co uda się znaleźć, dlatego że rejon Blizny jest również bogaty w tego typu pozostałości. Natomiast oczywiście druga część tej historii związana jest z Podlasiem i z gminą Sarnaki, bo tam spadały rakiety. W roku 1944, kiedy front niemiecko-sowiecki przesunął się właśnie na teren obecnego województwa podkarpackiego, te ćwiczenia z rakietami Niemcy przynieśli w inny rejon i to jest właśnie tutaj ta historia, która się wiąże z rokiem 1944, z drugą połową i rokiem 1945.
Nazywam się Andrzej Mikołajczyk, jestem prezesem Stowarzyszenia Wrocławska Grupa Poszukiwawcza, zwana w Polsce Krasnal. Ta akcja ma to do siebie, że nie trwa jeden dzień, ani tydzień. Mamy jeszcze na to rok, żeby pokazać tutaj miejscowej ludności rzeczy, które uda nam się wydobyć, zostaną przekazane do Muzeum Falskiego, które się mieści w Kuźnicy Grabowskiej. Tam będzie można to wszystko obejrzeć.
Mamy butlę sprężonego powietrza, także to jest sensacja.
To fragment rakiety wystrzelonej z wierzchu Cina w 1944 roku, dokładnie 31 grudnia o godzinie 13:45. Rakieta pokonała 225 5 km w czasie 6 minut, dolatując do Kuźnicy Grabowskiej i tam eksplodowała, wbijając się w ziemię na głębokość 12 metrów, mówi Przemysław Kurowiak z Kaliskiego Stowarzyszenia Denar.
My jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Butla od sprężonego powietrza, które było takich 6 w rakiecie V2, które mamy, i to jest jedna z nich, zachowana w całości. Wcześniej udało nam się znaleźć tylko elementy rozerwane butli, a tu mamy ją po prostu całą. Także tak to wygląda. Dla nas jest to duże znalezisko, duże wydarzenie, ponieważ no, jest to rzadki element rakiety, którego do tej pory nie mieliśmy. Nie wiem, czy gdziekolwiek tak łatwo spotykany. Także sensacja dla nas.
Mamy świadomość, że testy broni V, rakiet V, to jest ta druga bitwa o Anglię. W pierwszej bitwie o Anglię walczyli lotnicy, natomiast w drugiej bitwie o Anglię ta wojna zaczęła się jako wojna wywiadów. Rozpracowanie poligonu rakiet V2 w bliźniej, w ogóle rozpracowanie tej broni, to było zadanie wywiadu Armii Krajowej i nasza perspektywa polska jest właśnie przez te oczy polskiego wywiadu, który wtedy no, był bardzo skuteczny i wiadomo, że były to najcenniejsze raporty wywiadowcze trafiające na biurko, między innymi Winstona Churchilla.
Też otwieramy pierwsze w Polsce, drugie na świecie Muzeum Techniki Rakietowej V2. Muzeum jest w organizacji chwilowo, jesteśmy na etapie siedziby, gdzie mamy wylądować, czy pod Kaliszu, w Opatówku, czy jednak zostaniemy w Kaliszu. No to jest kwestia jeszcze najbliższych miesięcy, myślę, wszystko się wyjaśni.
Rakieta V2 była niezwykle nowoczesną, jak na tamte czasy, bronią. Sama rakieta mierzyła ponad 14 metrów i ważyła 13 ton. Osiągała prędkość do 5,5 tysiąca km na godzinę. W akcji poszukiwania fragmentów rakiety brało udział 7 stowarzyszeń z Wielkopolski, województwa dolnośląskiego i łódzkiego. Wydobyte fragmenty trafią do muzeum.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Na dziś w magazynie wojskowym to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Rafał Polacki, mówił do Państwa Kacper Witt. Miłego wieczoru, do usłyszenia za tydzień.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Kampania społeczna.
Siadam podejmowanie obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej. Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia.
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic.
Siadam podejmowanie obowiązków policjanta. Ślubuję strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Murem za polskim mundurem.
Kampania społeczna.